dobry, Mateusz Zachowski, kanał korespondent.pl. Dzisiejszy odcinek miał być poświęcony wizycie Donalda Trumpa w Chinach, która zakończyła się w piątek. Wiemy już, co przyniosła, mamy wiele komentarzy na ten temat, no ale proszę Państwa, zaczniemy od czegoś innego, czegoś, co dotyczy nas znacznie bardziej, bo Stany Zjednoczone postanowiły anulować planowaną rotację około 4000 żołnierzy, którzy mieli trafić do Polski. A to, proszę Państwa, oznacza, że choć w Polsce stacjonuje obecnie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, no to oni są na zasadach rotacyjnych, więc jeśli jedna z rotacji została wstrzymana i chodzi tutaj o 4 tysiące żołnierzy, tak jak powiedziałem, o drugą pancerną brygadową grupę bojową pierwszej dywizji kawalerii, no to najzwyczajniej w świecie ta liczba żołnierzy, która w Polsce będzie, zostanie ograniczona, jeśli decyzja nie zostanie zmieniona. To jest decyzja Pentagonu, jak się dowiadujemy, to jest decyzja Pita Hegseta, sekretarza wojny, jak się sam nazywa, albo sekretarza obrony, jak do tej pory nazywało się to stanowisko. No i teraz pytanie, czy to była samodzielna decyzja, czy wie o niej Donald Trump. Wiemy, że dyplomaci polscy, wiemy, że politycy także zabiegają o to, aby ta decyzja została zmieniona. Mieliśmy wysłuchanie w kongresie, no i tam padły jasne, konkretne słowa. Jestem szczerze mówiąc zaskoczony, że tak mało mówi się o tym w polskich mediach, a to jest jedna z najważniejszych informacji, jaka pojawiła się w ostatnim czasie dotyczących bezpieczeństwa Polski. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich stacjonuje w Polsce, no to jeśli rotacja zostaje wstrzymana i siłą rzeczy ograniczona zostanie ilość żołnierzy amerykańskich, którzy będą stacjonowali w Polsce i to prawie o połowę, po 4 tysiące z 10, nie trafia do Polski, do żagania w tym wypadku, no to siłą rzeczy, powiedzmy sobie szczerze, jest to uszczuplenie tych sił i jest to dla nas informacja bardzo niepokojąca. Cytuję Państwu generała Christophera Lanif, dowódcy amerykańskich wojsk lądowych, który w Izbie Reprezentantów w trakcie pytań na ten temat ze strony kongresmenów, wysłuchania, powiedział: otrzymaliśmy polecenie redukcji sił i uznaliśmy, że rezygnacja z wysyłania brygady pancernej do Polski będzie najbardziej racjonalnym rozwiązaniem, powiedział generał Lanif. No i to jest, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, dla mnie bardzo niepokojący sygnał, bardzo niepokojąca informacja. Oczywiście była mowa o tym, że to w Niemczech zostanie ograniczona właśnie obecność amerykańskich żołnierzy. Polskę miało to ominąć jeszcze niedawno. Mówiło się o tym, że te oddziały amerykańskie, które stacjonują w Niemczech, mogą trafić do Polski i wtedy zwiększy się obecność właśnie sił amerykańskich w Polsce. Niestety dowiadujemy się, że będzie inaczej. I to jest naprawdę, tak jak powiedziałem, niepokojące, zwłaszcza w momencie, kiedy Władimir Putin zaostrza swoją retorykę, grozi atakami właśnie na Europę. Wiemy, że Stany Zjednoczone mają problem w Zatoce Perskiej. Wiemy, że Stany Zjednoczone mają także naprawdę duży deficyt, jeśli chodzi o budżet obronny i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, z czego wynika ta decyzja. Ale zaskakujące dla mnie najbardziej jest też to, że politycy polscy o tej decyzji dowiedzieli się z mediów. Proszę Państwa, tutaj już były konkretne artykuły też w polskich mediach, dlaczego tak się stało. Podobno rzeczywiście nasz szef sztabu miał dostać jakąś informację, ale jej nie odczytał. No ale tak jak mówię, część polskich polityków, chyba wszyscy zresztą, dowiedziała się z mediów o tej decyzji i to jest również bardzo niepokojące. Teraz pytanie, co dalej? Czy uda się rzeczywiście doprowadzić do zmiany tej decyzji, czy jednak właśnie obecność amerykańska w Polsce również zostanie zmniejszona, ograniczona? To jest, wydaje mi się, bardzo poważna sprawa. Ona też pokazuje, jak Donald Trump podchodzi do partnerów europejskich. Ja przypomnę, że oficjalna wersja jest taka, że to ograniczenie obecności w Europie Stanów Zjednoczonych to jest coś w rodzaju kary wysłania sygnału dla partnerów europejskich. Donald Trump, przede wszystkim jego podwładny Pete Hegseth, mają być niezadowoleni z tego, jak państwa europejskie, no, ich zdaniem w niewystarczający sposób wspierały Stany Zjednoczone właśnie w trakcie tej operacji wojny, która dalej przecież się nie zakończyła, w Zatoce Perskiej, trzeciej wojny, czyli interwencji w Iranie, ataków na Iran. No i to podobno to jest powód, taki oficjalny przynajmniej, dlaczego do tego ograniczenia w Europie ma dojść. Tylko tak jak mówię, Polska miała być z tego wyłączona, a okazuje się, że kiedy trzeba oszczędzać, kiedy trzeba zabrać żołnierzy, no to najpierw zabiera się żołnierzy, którzy są obecni tutaj rotacyjnie. I niestety, proszę Państwa, to moim zdaniem świadczy o tym, że pewne zapewnienia polityków, no one są po prostu gadaniem i trzeba do nich podchodzić z dystansem. Donald Trump mówi różne rzeczy. Nieważne, czy robi to właśnie przed Białym Domem, czy w ogrodzie, właśnie przed Białym Domem, czy mówi to na spotkaniach, muszą być konkrety. No a tutaj w tym wypadku okazuje się, że nasz najważniejszy sojusznik, jak to wiele osób podkreśla, sojusznik, na którego chcemy liczyć w każdej sytuacji, sojusznik, na którym opieramy całe swoje bezpieczeństwo, jak gdyby nigdy nic, zabiera ponad 1/3, prawie połowę wojsk, zabiera to złe słowo, wstrzymuje rotację, ale proszę Państwa, no to jeżeli wstrzymuje rotację, to to oznacza, bo ci żołnierze już byli przygotowani do wyjazdu, to to oznacza, że ta grupa, która w tej chwili wróci, nie zostanie wymieniona, no i siłą rzeczy, jeśli nie pojawią się inni żołnierze, na co jeszcze liczymy, no to mamy problem, bo mamy po prostu tę obecność w Polsce również ograniczoną i to od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, no to będzie wtedy rzeczywiście największe ograniczenie, no bo od tamtej pory mieliśmy zwiększenie obecności tych wojsk i od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę będziemy mieli wtedy najmniej wojsk właśnie amerykańskich w Polsce. To jest, tak jak powiedziałem, zła informacja i o tym będziemy dziś rozmawiać. Skupimy się też na tej wizycie Donalda Trumpa w Chinach, bo naprawdę ona wiele mówi. Przede wszystkim o tym, czym często straszą nas właśnie różni eksperci, to znaczy potencjalna wojna o Tajwan, wojna Chin ze Stanami Zjednoczonymi. Po tej wizycie wydaje się, że to zostało oddalone, ale czy na pewno, o tym będę rozmawiał z dzisiejszym gościem. Ale zanim przejdę do tej rozmowy, chciałem bardzo podziękować Państwu za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale i za to, że ten kanał subskrybujecie. Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje tego kanału, to serdecznie do tego zachęcam. Myślę, że dostarczamy tutaj wiarygodne przede wszystkim, ale też interesujące treści, więc zapraszam do zasubskrybowania tego kanału. Zapraszam także do zostawienia polubienia i komentarza, bo to pozwala dotrzeć nam do szerszego grona odbiorców. Dziękuję też za bardzo pozytywne komentarze pod ostatnią rozmową z Krystianą Kurszą-Predli. Krysia kazała Was pozdrowić, przekazać właśnie serdeczne pozdrowienia i podziękować za te komentarze. Wzruszyła się, kiedy je czytała. Więc jeżeli chcecie coś jeszcze napisać, to ona czyta te komentarze, więc możecie pod tamtą rozmową jeszcze zostawić jakiś komentarz, jeśli chcecie, żeby coś przeczytała. Z tego miejsca szczególne podziękowania kieruję do moich patronów, bo to dzięki Wam, dzięki moim patronom ten kanał jest niezależny, to dzięki Wam mogę publikować kolejne treści, to dzięki Wam mogę tworzyć kolejne rozmowy, reportaże i raporty. Bardzo za to dziękuję. Dzięki Wam nie muszę się przejmować ani demonetyzacjami, no i przede wszystkim mogę mówić to, co myślę, mogę mówić to, co chcę, możemy nagrywać to, co chcemy i naprawdę jestem za to wdzięczny. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania, a już niedługo kolejny live dla patronów. Zapraszam serdecznie. A teraz już przechodzimy do rozmowy, bo tak jak powiedziałem, tematy ważne, tematy interesujące, ale przede wszystkim tematy dla nas, myślę, że ważne i ważne dla bezpieczeństwa Polski. A skoro mowa o Stanach Zjednoczonych, o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, no to moim gościem jest Andrzej Kochut, amerykanista, Ośrodek Studiów Wschodnich, także pisarz interesujących książek o Stanach Zjednoczonych, które Państwu polecam, i twórca podcastu Wszyscy Ludzie Trumpa, RMF FM. Dzień dobry, Andrzeju.
Dzień dobry.
Podcast oczywiście też polecam. Nawet raz miałem przyjemność być gościem, ale nie chcę w to teraz wchodzić, bo powiem Ci szczerze, że z niepokojem śledziłem to, co dzisiaj czytałem. Mieliśmy rozmawiać, zdradzę Państwu, umawialiśmy się na te rozmowy, aby ocenić dla Państwa, opisać wizytę, którą w tej chwili komentują media z całego świata, to znaczy wizytę prezydenta Donalda Trumpa, spotkanie z przywódcą chińskim. Tam nawet te wpisy Donalda Trumpa są interesujące, bo tweetami chyba ich nazwać nie można, bo są na True Social. Jest jakaś nowa nazwa na te wpisy, taka slangowa?
Truths chyba, czyli prawdy, okay, by z tego wynikało.
No tak, to są jakieś prawdy na pewno, ale nawet one są rzeczywiście w tym wypadku ciekawe i wydają się no nie takie odbiegające od rzeczywistości, jak to czasami bywa z tymi wpisami Donalda Trumpa, ale zacznę od innej kwestii, no bo ona z kolei, mam wrażenie, za chwilę rozgrzeje polską infosferę, jeśli już to się nie dzieje. Mianowicie mamy informację, że została wstrzymana rotacja części wojsk amerykańskich. Chodzi konkretnie o wojska, które przebywają w Żaganiu. Według tych informacji, które dzisiaj sprawdziłem, które pojawiają się między innymi w Politico, rozumiem, że ilość wojsk amerykańskich na terenie Polski mogłaby się zmniejszyć z 10 do 6 tysięcy. Czy wiesz coś może na ten temat? Ja wiem, że te informacje są jeszcze na razie takie płynne. Polska strona zaprzecza, twierdzi, że to dotyczy Niemiec, nie Polski, no ale myślę, że takie tytuły jak Politico to nie piszą takich rzeczy bez powodu.
No, takie informacje pojawiły się w amerykańskich mediach, nie tylko w Politico, o którym wspomniałeś, że rzeczywiście rotacja tych 4000 żołnierzy, którzy mieli trafić do Polski, została wstrzymana, że za tą decyzją stoi sekretarz obrony czy też wojny Pete Hegseth, że to on podjął taką decyzję, czym zaskoczył podobno, tu znowu powołujemy się na relacje medialne, część osób w Pentagonie, na pewno polityczny Waszyngton zaskoczył, ponieważ szef Senackiej Komisji do Spraw Sił Zbrojnych Wicker już zapowiedział, że będzie interweniował w tej sprawie i że niczego wcześniej o tej decyzji nie wiedział. To jest też w poprzek wcześniejszym deklaracjom chociażby prezydenta Trumpa, który podczas spotkania z polskim prezydentem deklarował, że z Polski żadne siły nie zostaną wycofane. Nawet sugerował, że może dojść do jakiegoś zwiększenia tej amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Zresztą to troszkę pozwoliło na pewną nadzieję w związku z tą niedawną informacją o wycofaniu części wojsk 5000 dokładnie żołnierzy amerykańskich z terytorium Niemiec. Pojawiło się to pytanie, czy oni mogliby się znaleźć w Polsce, a przynajmniej część z nich, i to wydawało się scenariuszem jakoś tam rozważanym przynajmniej. Więc rozmawiamy w sytuacji, kiedy tak naprawdę nie ma jeszcze pełnej jasności, co się wydarzyło, kto i o czym zdecydował. W Pentagonie Pita Hegsetha bywa tak, że Hegseth podejmuje pewne decyzje trochę, by wykazać swoją aktywność na różnych polach, ale może być też inaczej. Może być to efekt jakiegoś większego namysłu, bo trzeba pamiętać o tym, że Stany Zjednoczone są w momencie, kiedy zmieniają priorytety w swojej polityce bezpieczeństwa, w swojej polityce zagranicznej. Oczywiście ta zmiana priorytetów różnie wychodzi, bo trzeba pamiętać, że to nie tylko Europa miała się teraz stać teatrem drugorzędnym, a może nawet trzeciorzędnym z perspektywy amerykańskiej, ale podobnie Bliski Wschód, co jak wiemy doskonale w ostatnich tygodniach się nie wydarzyło. Natomiast Amerykanie wraz z tą nową administracją rozpoczęli pełen przegląd swojego zaangażowania militarnego na świecie właśnie po to, aby oszacować, gdzie i jakie siły można by uwolnić, skąd dokąd można by je przenieść, gdzie amerykańską obecność można byłoby zredukować. W tym kontekście często mówiono o Europie, no i w tym kontekście znowu takim najprostszym, najniżej wiszącym owocem, można powiedzieć, są właśnie te siły obecne w Europie rotacyjnie. Tutaj wystarczy po prostu nie wysłać kolejnej rotacji i liczba tych amerykańskich żołnierzy w Europie spadnie. W innych przypadkach jest to już dużo bardziej skomplikowane, kiedy mówimy o obecności stałej. No i to też może być w tle tej decyzji. Zresztą takie dywagacje pojawiły się również przy okazji tej decyzji, którą Pentagon ogłosił w sprawie Niemiec. Tam oczywiście wiele się spekulowało o tym, że to jest jakiś odwet ze strony obecnej administracji ze względu na krytykę, na jaką pozwolił sobie kanclerz Merz pod adresem Donalda Trumpa i Amerykanów, jeżeli chodzi o wojnę w Iranie. Ale jeżeli spojrzymy na to, co wtedy komunikował Pentagon, to ten komunikat mówił właśnie o tym, że to jest element zmiany amerykańskich priorytetów, że to jest coś, co było planowane, a nie jakiś polityczny, znaczy tego już oczywiście Pentagon nie dopowiadał, ja sobie dopowiadam, nie jakiś polityczny odwet, nie podjęta ad hoc decyzja prezydenta Trumpa, więc nie jest wykluczone, że również w tej sprawie mówimy o czymś, co było już wcześniej planowane, choć ten element dotyczący wojny z Iranem może być tutaj, może tutaj mieć również swoje znaczenie, może jest tak, że ta sekwencja wydarzeń, która jakby przyspieszyła w ostatnich tygodniach, najpierw Niemcy, teraz to ta informacja dotycząca owych 4000 żołnierzy, którzy się w Europie, w Polsce być może nie pojawią, jest wynikiem tej niechęci do Sojuszu Północnoatlantyckiego, którą Trump zapałał po rozpoczęciu interwencji w Iranie i po tej odmowie Europejczyków, by włączyć się w ten konflikt. Trump tak na poziomie osobistym chyba bardzo źle to przyjął. Z wielu źródeł napływały informacje, że prezydent bardzo krytycznie wypowiada się o europejskich partnerach, choć nie o Polsce, więc no to byłby jednak dosyć zaskakujący zwrot akcji, bo jeżeli coś słyszeliśmy ze strony amerykańskiej administracji, różnych jej przedstawicieli, nie tylko prezydenta, ale właśnie sekretarza Hexeta, również innych, no to zapewnienia, że akurat Polska, część innych państw regionu wywiązuje się z tych zobowiązań sojuszniczych, że zachowuje się modelowo z perspektywy amerykańskiej, tym dziwniejsza jest to informacja, no ale tutaj trzeba się uzbroić w cierpliwość i poczekać na więcej szczegółów.
Partnerem tego kanału jest aplikacja inwestycyjna XTB. Kiedy rynek idzie w górę, wszyscy się cieszą. Kiedy spada, zaczyna się panika. Najczęściej zyskują ci, którzy rozumieją, jak działa zmienność. Aplikacja XTB daje narzędzia, które pozwalają na szybką reakcję. W jednej aplikacji dostajesz najświeższe dane, analizy ekspertów i dostęp do tysięcy instrumentów, które pozwolą ci być przygotowanym na każdą ewentualność. Co więcej, jeśli chcesz reagować na rynki jeszcze lepiej, z kodem Mateusz otrzymasz za darmo kurs inwestowania od podstaw. Szczegóły w opisie tego filmu. Koniec reklamy.
No to jest bardzo ciekawe, no bo jeszcze niedawno przecież słyszeliśmy te wypowiedzi między innymi w ogrodzie w Białym Domu, że no z Polski jest Donald Trump bardzo zadowolony, no tylko pytanie, czy jest zadowolony. To miało być, tak jak powiedziałeś, tak piszą media amerykańskie, to ma być kara za brak wsparcia w trakcie właśnie tych, no tej wojny, rozumiem, z Iranem, tyle że znów Polska nie była na tych listach, które się pojawiały, prawda? My chyba nawet ostatnio o tym rozmawialiśmy, że są takie listy, może no, po prostu lista państw, w których Stany Zjednoczone no tutaj mają rzeczywiście wiele zarzutów. Na szczycie tej listy była Hiszpania, potem Wielka Brytania, Polski.
Włochy, ostatnio także Niemcy, tak.
Polski w gronie tych państw nie było i to mnie właśnie zastanawia, co się stało i co się zmieniło. Ty myślisz, że jest szansa jeszcze na zmianę tej decyzji, jeśli rzeczywiście taka decyzja została podjęta, na przykład jakaś interwencja polityków polskich, po prostu rozmowa z samym Donaldem Trumpem na przykład, żeby wpłynął na Hexeta i żeby rzeczywiście Polski ta decyzja nie dotyczyła?
No tutaj jest ogromne pytanie, w jaki sposób ta decyzja została podjęta. Czy to była indywidualna decyzja Hexeta, która w takim wypadku pewnie byłaby łatwiejsza do odwrócenia, czy to jest decyzja, która wypływa z jakiejś szerszej analizy strategicznej amerykańskiej. Wiemy, że taka analiza została podjęta, nigdy nie został upubliczniony jej rezultat, choć no, gdzieś tam przedostawały się do Polski takie informacje, że nas redukcje nie dotkną, tak jak dotknęły na przykład Rumunię, redukcje amerykańskiego zaangażowania militarnego. Natomiast tutaj okazuje się, że jest inaczej. Być może w tym przeglądzie Global Force Posture Review, który przeprowadzał Pentagon, jednak Polska również znalazła się na liście tych państw, z których można wycofać część amerykańskiej obecności wojskowej, zwłaszcza tą część obecności, która, czy tych żołnierzy, którzy pojawili się po 2022 roku, żeby wzmocnić wschodnią flankę NATO, bo to nie tylko kwestia jakby niskiego progu wejścia, łatwo wycofać tych żołnierzy obecnych w Europie rotacyjnie, ale także stosunkowo łatwo to uzasadnić. Wtedy mogło się wydawać konieczne wzmocnienie wschodniej flanki w sytuacji rosyjskiego zagrożenia i szybkich postępów rosyjskich na Ukrainie. Dziś sytuacja na ukraińskim froncie jest mimo wszystko o wiele stabilniejsza niż to było w pierwszych miesiącach 2022 roku. Także państwa europejskie zaczęły się przygotowywać, czy w większym stopniu przygotowywać na to zagrożenie ze wschodu, więc wyobrażam sobie, że mogą Amerykanie tego rodzaju uzasadnienie tutaj przedstawić.
To jest, wiesz, też ciekawe, no bo wszędzie, gdzie czytałem, to jest wszystko uzasadnione w ten sposób, że Okazało się, że w budżecie Pentagonu, w budżecie po prostu Stanów Zjednoczonych na obronność mamy bardzo duży deficyt. Domyślam się, że to wynika z wojny z Iranem.
Między innymi zresztą teraz jesteśmy w momencie, kiedy Pentagon położył na stole swoje oczekiwania na rok kolejny i mimo iż ten budżet na rok fiskalny, który właśnie trwa, rok fiskalny 2025 był zdecydowanie większy niż to miało miejsce do tej pory, bo dzięki dodatkowym pieniądzom z Big Beautiful Bill po raz pierwszy ten budżet sięgnął biliona dolarów, no to w przyszłym roku oczekiwanie ze strony Pentagonu i Białego Domu, no to, bo to Biały Dom formalnie przedstawia tą propozycję budżetową, no to to oczekiwanie jest już na poziomie 1,5 biliona dolarów, czyli 50% więcej. No to wynika nie tylko z dużego zaangażowania militarnego Stanów Zjednoczonych na świecie, wspomniałeś Iran, no ale to wcześniej była Wenezuela i cała ta wielotygodniowa blokada na Karaibach, teraz to jest też kwestia Kuby, w jaki sposób to się rozstrzygnie, no i wciąż pozostaje Indo-Pacyfik jako ten główny teatr działań, gdzie Amerykanie, no, mówiąc kolokwialnie, nie mogą odpuścić, bo od tego zależy odstraszanie Chin od potencjalnych agresywnych kroków względem Tajwanu. Zresztą jeżeli dojdziemy do tego wątku chińskiej wizyty Trumpa, to pewnie o Tajwanie jeszcze parę słów w tej rozmowie padnie. Więc Amerykanie planują też w najbliższym czasie olbrzymie wzmocnienia swoich sił zbrojnych, chociażby jeżeli chodzi o marynarkę. Duże zakupy zbrojeniowe kosztują. Są też jakieś mniejsze inwestycje, choć wcale nie małe, bo również miliardowe, na przykład w odnowienie baraków, które znalazły się w fatalnym stanie. Żołnierze amerykańscy, jak relacjonował mi to kolega zajmujący się bliżej amerykańskimi siłami zbrojnymi, wymieniają się tymi informacjami na TikTokach, w mediach społecznościowych o tym, jak fatalnie wygląda sytuacja właśnie w tych miejscach, gdzie muszą na co dzień przebywać i funkcjonować. Więc nawet w takie rzeczy dzisiaj amerykańska armia funkcjonuje, te inwestycje pociągają ze sobą ogromne koszty. Także owszem, wojna z Iranem jest tutaj jakąś częścią składową, niemałą. Nie wiemy, ile dokładnie ta operacja kosztuje. Pentagon mówi, że około 25 miliardów dolarów, ale pojawiały się już szacunki o wiele wyższe, mówiące, że każdy dzień tej interwencji kosztował przynajmniej miliard, a już kilkadziesiąt dni, ponad 60, więc ten koszt może być znacząco wyższy. Natomiast no, są tu też inne elementy składowe, jeśli chodzi o te wydatki, na które Pentagon sobie w ostatnim czasie pozwolił.
Czytałem jakąś analizę, że to już jest około 50 miliardów, więc ciekawe, kto tutaj kłamie. No, dalej to są liczby jakieś z kosmosu trochę, szczerze mówiąc. A im dłużej to trwa, tym to jest droższe. No i zastanawiam się, czy najzwyczajniej w świecie zobowiązania sojusznicze i sympatia Donalda Trumpa to nie jest wszystko mniej warte niż po prostu twardy pieniądz, ale oby tak nie było. Będę Państwa...
No, wiesz, zawsze analizując słowa Donalda Trumpa, trzeba pamiętać też, że to jest polityk, który chętnie szafuje miłymi słowami. Jeżeli z kimś aktualnie dobrze się dogaduje, to nie szczędzi mu pochwał. Ja przypomnę tylko, że jeszcze, no, ileż to było, 2 miesiące temu, sam początek interwencji w Iranie, wizyta kanclerza Merca w Białym Domu i w gabinecie owalnym Trump po prostu sypał z rękawa pochwałami na temat niemieckiego kanclerza. Mówił, że to jest świetny facet, że Niemcy wreszcie zmierzają w dobrym kierunku, że mają szczęście, iż taki polityk jest tam obecnie liderem. Mija 2 miesiące i mamy całkowity zwrot akcji. Z prezydentem Trumpem, myślę, i z jego deklaracjami, z jego pochwałami trzeba postępować ostrożnie i nie przywiązywać do nich aż tak dużej wagi.
No i to jest chyba dobra lekcja dla naszych polityków. Ja już się nie będę pastwił, bo to dotyczy, proszę Państwa, nas wszystkich i to dla nas wszystkich jest zła informacja, to, że w ogóle o tym rozmawiamy i że się musimy martwić o takie rzeczy, więc już nie będę w to głęboko wchodził, ale wnioski wyciągnijcie sobie sami. Przejdźmy do tej wizyty Donalda Trumpa, bo ona też jest bardzo ciekawa i zacznę od takiej takiego spostrzeżenia laika, bo tak się czuję, jeśli mówimy o Chinach i o tych relacjach z Chinami, kiedy czytam różne analizy, wypowiedzi też różne, zwłaszcza na YouTubie, mam takie poczucie, że Stany i Chiny są na skraju wojny. Znaczy, może nie na samej, nie mówimy jeszcze o takiej wojnie kinetycznej, no ale jednak, że są już, że te tarcia między tymi dwoma mocarstwami są tak duże, że może jeszcze za naszego życia, a może nawet nie za naszego życia, tylko w ciągu najbliższych kilku lat, jeśli nie miesięcy, zobaczymy jakieś starcie. A potem widzę, jak czerwony dywan jest rozpościerany przed Donaldem Trumpem, jak rozmawia on z chińskim przywódcą i mam poczucie, że spotkało się dwóch, może nie przyjaciół, ale po prostu dwóch panów, którzy chcą ubić interes, a potem Donald Trump mówi o wyjątkowo fantastycznych umowach handlowych, które zostały zawarte, potem pisze o tym, że i mówi też, przecież jest wspólne stanowisko, w tym wspólnym stanowisku czytamy o tym, że Chiny i Stany Zjednoczone zgadzają się co do podstawowych kwestii, zgadzają się między innymi co do Iranu, co do ciśniny Ormus, co do irańskiego programu atomowego i czuję, że ktoś mnie okłamuje, wiesz, już nie wiem, czy ma być wojna, czy nie, czy oni się lubią, czy nie lubią, a może oni chcą się po prostu podzielić wpływami w świecie i wcale nie mają ochoty walczyć między sobą, bo obie te strony są tak duże, że obie strony nie mają po prostu, tak mi się wydaje przynajmniej, pewności, nie mogą mieć pewności, jakby się ewentualnie takie starcie skończyło i tak naprawdę to jest wszystko nadmuchane, a na końcu oni się siadają tak jak politycy w Polsce. My tego nie widzimy, ale na końcu też potrafią siedzieć w gabinecie i się dogadać. Jak to jest? Jak ty sądzisz po tej wizycie?
Wiesz, nie lekceważyłbym zupełnie zagrożenia wojną, choć oczywiście patrząc na YouTube'owe rozmaite analizy można odnieść wrażenie, że miniatura z grzybem atomowym jest tym, co przyciąga kliki, w związku z tym trudno sobie odmówić po raz kolejny ogłoszenia nadchodzącej trzeciej wojny światowej. Jest tak, że amerykańscy strategzy poważnie traktują taką możliwość. Pentagon od dawna traktuje Chiny jako największego rywala i prawdopodobnie największego rywala, jakiego kiedykolwiek Stany Zjednoczone miały. Jest też świadomość po obydwu stronach, że taki konflikt byłby wyniszczający dla obu stron, wyniszczający gospodarczo i być może nie tylko dla całego globu, z ryzykiem eskalacji w kierunku nuklearnym, no i potencjalnymi stratami na skalę, którą możemy jedynie zgadywać. To jest rzeczywiście coś, co łatwo mogłoby się wymknąć spod kontroli. Natomiast moment, w którym się znaleźliśmy, to oczywiście też nie jest moment przyjaźni między tymi przywódcami, natomiast to jest moment, w którym na pewno po stronie amerykańskiej zgaduję, że po stronie chińskiej nie ma apetytu na konfrontację, że ta konfrontacja w jakimś wymiarze wydarzyła się w zeszłym roku. Donald Trump najpierw podjął ją na odcinku celnym, to były cła za fentanyl, który trafia do Stanów Zjednoczonych, nawet nie za sam fentanyl, tylko za chemikalia chińskie, które trafiają na przykład do meksykańskich karteli i później służą do produkcji fentanylu. Trump od dawna narzekał, że Pekin nie robi w tej sprawie dostatecznie dużo i w związku z tym pojawiły się cła. Później był ten słynny dzień wyzwolenia, kiedy Trump nakładał cła na niemal wszystkie państwa świata, a nawet na terytoria zamieszkane wyłącznie przez pingwiny. Pamiętamy ten moment. No i wtedy również Chińczycy otrzymali kolejną podwyżkę ceł i to był też taki moment, można powiedzieć, przełomowy, bo do tej pory, mimo tego, co działo się w pierwszej kadencji, bo wtedy przecież rozpoczęła się amerykańsko-chińska wojna handlowa, wojna celna, wojna również w tym wymiarze technologicznym, to wszystko było kontynuowane pod rządami Joe Bidena i mimo tego na początku tej drugiej kadencji Trumpa wydaje się, że przez jakiś czas Chińczycy mieli nadzieję, że Trump jest tym pragmatycznym politykiem, z którym w końcu uda się zawrzeć korzystne porozumienie, że on oczywiście musi się, mówiąc kolokwialnie, wyszumieć na początku tej kadencji, a później usiądzie do negocjacyjnego stołu. Tymczasem Trump uderzył i to uderzył naprawdę zdecydowanie, no bo te podwyżki sprawiły, że cła urosły do poziomu bodaj 54%, czyli prawie do zapowiadanych przez Trumpa 60%, tyle Trump zapowiadał w kampanii wyborczej, że tyle wyniosą cła na chińskie produkty. I Chińczycy odpowiedzieli bardzo zdecydowanie. Nastąpiła taka szybka wymiana ciosów, która doprowadziła ten wzajemny poziom ceł powyżej 100%, czyli do momentu, gdzie właściwie handel pomiędzy obydwoma państwami powinien zamrzeć. No i wtedy Trump zrobił krok w tył i zapauzował te cła na 90 dni, rozpoczęły się negocjacje, no to pamiętamy, nie chcę tego wszystkiego streszczać, natomiast dla Chińczyków lekcja była jasna. Trumpowi i jego pomysłom trzeba się twardo postawić, trzeba pokazać pazury, trzeba pokazać, że ten wyścig do dna będzie trudniejszy dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ amerykańskie społeczeństwo z większym trudem zniesie konsekwencje gospodarcze tej wymiany ciosów z Chinami i w związku z tym Trump w końcu ustąpi. No to zresztą jest ten akronim, który wielokrotnie słyszeliśmy, widzieliśmy również w memach, TACO, czyli Trump always chickens out, Trump zawsze stchórzy, no i to jest te podstawowe założenie, na którym HRL operowało w zeszłym roku, później widzieliśmy też tą odsłonę eskalacji wokół tych krytycznych minerałów, metali ziem rzadkich, gdzie Chińczycy również pokazali, jak wiele krzywdy mogą zrobić amerykańskiemu przemysłowi, w tym przemysłowi obronnemu, amerykańskiemu sektorowi technologicznemu. I tutaj również wydaje się, że wystraszyli amerykańską administrację. I od tego momentu Trump wygasza konflikt z Chinami. Było to spotkanie w Korei Południowej, w Busan, pomiędzy Trumpem i Xi w październiku zeszłego roku, gdzie zdecydowali się zawiesić te animozje na kilka miesięcy. I mieliśmy też doniesienia, że Donald Trump zalecił swojej administracji, by nie eskalowała sporów z Chińczykami, by unikała niepotrzebnych zadrażnień. I wreszcie mamy tą wizytę w Pekinie, która, tak jak mówisz, odbywa się w takiej bardzo przyjacielskiej atmosferze. Wiwatujące dzieci, róże, które Xi Jinping prezentuje Trumpowi, a Trump się zachwyca i zabiera ze sobą jakieś nasiona do Białego Domu. No, mnóstwo takiej kolorowej oprawy, która Trumpa zawsze cieszy. To już chyba wszystkie państwa goszczące do tej pory prezydenta Trumpa doskonale wiedzą, że na nim te elementy takiej pompy, takiej celebracji robią duże wrażenie. Wszystko po to, by te relacje ustabilizować. Znaczy, nie chcę tutaj się wypowiadać za stronę chińską, to powinien ktoś z większą znajomością chińskiej specyfiki oceniać, natomiast po stronie amerykańskiej to jest absolutnie w tej chwili droga do małej stabilizacji, do tego, by nie eskalować tego konfliktu celnego po raz kolejny, by nie doprowadzić do tego, że Chińczycy znowu zaciągną hamulec ręczny, jeśli chodzi o krytyczne minerały, do tego, by amerykański biznes mógł robić dobre deale w Chinach. No nieprzypadkowo wraz z Trumpem poleciała tam cała plejada szefów najważniejszych amerykańskich firm, od Boeinga przez Apple'a po Nvidia, choć tutaj akurat Jensen Huang dołączył podobno na ostatniej prostej, kiedy prezydencki samolot tankował na Alasce. No ale już mniejsza o anegdotyczne szczegóły. Tutaj ewidentnie decyzja po stronie amerykańskiej administracji jest taka, że taki pełnoskalowy spór z Chińczykami byłby bardzo kosztowny dla amerykańskiej gospodarki, byłby bardzo kosztowny politycznie, w związku z tym dla republikanów. W związku z tym trzeba spróbować innego podejścia, trzeba spróbować te wzajemne relacje ustabilizować, trzeba pozwolić, by amerykański biznes, który zresztą dosyć ciasno opatulił prezydenta Trumpa w tej kadencji, zwłaszcza ten biznes technologiczny, mógł na tych relacjach z Chinami skorzystać, i stąd jest ten bardzo polubowny ton. Też jak zastrzegałem wcześniej, jeżeli Trump deklaruje, że ktoś jest jego wielkim przyjacielem, że z kimś ma świetne relacje, nie należy do tego przywiązywać wielkiej wagi, ale Trump ewidentnie się stara. Trump ma pewien rodzaj podziwu dla Xi Jinpinga. Tu zwrócę uwagę na jeden bardzo ciekawy cytat, który pojawił się w jego wywiadzie dla Shana Hannity'ego w Fox News. Otóż Trump, opisując Xi Jinpinga, powiedział, że gdyby Hollywood poszukiwało kogoś do roli chińskiego przywódcy, to Xi Jinping byłby rewelacyjnym kandydatem. Krótko mówiąc, to jest człowiek, który ma prezencję, central casting, tak się wyraził Donald Trump, to jest jedno z najwyższych odznaczeń, można powiedzieć, w repertuarze Trumpa. On zawsze, kiedy poszukuje ludzi na stanowiska w swojej administracji, to chcę, żeby to byli ludzie jak Central Casting. To mają być goście, którzy nie tylko wiedzą, jak wykonać swoją pracę, ale oni mają doskonale się prezentować, mają dobrze wypadać w mediach, mają świetnie sobie radzić w wywiadach, więc jeżeli w ten sposób honoruje Xi Jinpinga, to jest to również duży, można powiedzieć, gest dobrej woli ze strony Trumpa, ale też sygnał, że w jakimś sensie chiński przywódca mu imponuje.
No tak, to jest też, wiesz, co ciekawe, no bo gdyby się nad tym zastanowić, to rzeczywiście, jak się spojrzy na Marco Rubio, oczywiście nie odmawiając mojego kompetencji, bo on je akurat z tej administracji, mam wrażenie, że ma najwyższe, ale to on się jak najbardziej w to wpisuje, nawet Pete Hexet, który z tymi kompetencjami już gorzej, to rzeczywiście, jeśli o to chodzi, to pod tym względem ma dosyć duże, jako też były dziennikarz Foxa, ma dosyć duże zasługi, kompetencje, no, zdolności, więc to rzeczywiście pasuje, więc to może wprost mówi Donald Trump, co tak naprawdę nim kieruje w wyborze swoich, po prostu nie mija się tutaj całkowicie z prawdą. Na mnie też wrażenie zrobili ci żołnierze tam w tych Chinach i chyba nawet na Donaldzie Trumpie zrobili, bo też im nie szczędził superlatyw.
Tak, wspominał.
Tak, mówił o tym. Przeczytałem też taką analizę jeszcze przed naszą rozmową, że najzwyczajniej w świecie obie strony, zdając sobie sprawę z tego, tak jak powiedziałeś, że ten konflikt jest zbyt kosztowny, szukały jakiegoś pola do porozumienia i tym polem jest gospodarka. Myślisz, że może dojść do takiej sytuacji, że Stany Zjednoczone z Chinami, współpracując na tym polu gospodarczym, mogą odjechać całemu światu, bo trochę to już tak wygląda, więc szczerze mam takie wrażenie, że one już to robią, ale że mogą wejść na jakiś taki inny level, jeśli zaczną rzeczywiście współpracować, a nie wzajemnie ze sobą walczyć, a to przez handel, a to przez cła i tak dalej, i tak dalej.
Ja mam wrażenie, że tu nic przełomowego się nie wydarzyło i to też trochę się składa na ten obraz takiej redukcji ambicji, jeśli chodzi o politykę względem Chin, bo pierwotnie administracja Trumpa rzeczywiście zakładała, że jakby celem, który chcą osiągnąć, nie jest oczywiście konflikt militarny, to jest raczej ostateczność, której wszyscy chcą uniknąć. Celem jest zmiana taka, powiedzmy, fundamentalna w relacjach handlowych. I ta polityka celna, tak można sobie to rekonstruować, to uderzenie celne na początku tej kadencji, miało trochę ustawić warunki pod te nadchodzące negocjacje handlowe. Niektórzy sugerowali zresztą, że nawet to, co wydarzyło się później, czyli wymiana Maduro w Wenezueli i atak na Iran, też w jakimś sensie miało ustawić warunki pod te negocjacje, dając Trumpowi większą kontrolę nad światowymi zasobami ropy, czy nad większą częścią tych zasobów. To się oczywiście nie wydarzyło, więc jakby to jest w tej chwili już nieistotne. Natomiast celem amerykańskim była taka fundamentalna zmiana we wzajemnych relacjach handlowych, ograniczenia tego tylko do pewnych bezpieczniejszych dla USA obszarów, wymuszenie na Chinach pewnych ustępstw w kwestii pozacelnych barier, którymi Chińczycy chronią swój rynek, kradzieży własności intelektualnej, subsydiowania własnego przemysłu, by ten eksport do USA między innymi wypadał korzystniej. Więc zamierzenia były bardzo daleko idące, a tymczasem po ponad roku prezydentury Trumpa mamy spotkanie w Pekinie, gdzie tak naprawdę jako wielkie sukcesy są prezentowane rzeczy w rodzaju: Chiny zakupią kilkaset nowych Boeingów. No to oczywiście nie jest nic, to jest bardzo ważne dla amerykańskich korporacji.
Ale mniej niż chciał, z tego, co słyszałem. Mniej niż Stany chciały.
No więc, a w dodatku mówią Amerykanie, że Chińczycy zgodzili się kupić te Boeingi. Chińczycy się nie wypowiadają w tej sprawie, więc jak to jest, to się pewnie przekonamy za kilka miesięcy. To są oczywiście sprawy ważne dla, jak mówię, jednego z dwóch najważniejszych producentów samolotów na świecie, który ostatnio pozostał w tyle za Airbusem, jeśli chodzi o rynek chiński. Ale powiedzmy sobie, to nie jest rewolucja w wymiarze relacji handlowych Stany Zjednoczone-Chiny. Słyszymy o soi, co jest oczywiście bardzo ważne dla amerykańskich farmerów, którzy obecnie cierpią, bo paliwa podrożały, bo nawozy podrożały, są braki, bo wojna celna amerykańska spowodowała problemy, bo polityka migracyjna Trumpa sprawiła, że jest mniej taniej siły roboczej na rynku. To wszystko składa się na problemy farmerów dzisiaj w Stanach, więc na pewno ten zakup soi ze strony Chin byłby tutaj pewną pomocą i Trump mógłby to również dobrze politycznie sprzedać, bo w kontekście tego jego hasła America First byłoby wręcz wskazane, żeby po takiej wizycie w Chinach mógł się pochwalić, że ta jego polityka zagraniczna coś rzeczywiście przynosi amerykańskim obywatelom, a nie tylko wyższe ceny paliw, jak w przypadku wojny w Iranie. Ale to znowu nie jest w żaden sposób rewolucyjne, to nie jest jakiś przełom we wzajemnych relacjach gospodarczych. Więc ja mam wrażenie, że cła pozostaną, choć na niższym poziomie niż to się wydarzyło i tutaj wiele się nie zmienia. Restrykcje wzajemne będą czasem luzowane, czasem zaostrzane w miarę tych postępów w tych negocjacjach. Chińczycy zgodzili się, być może, bo tak jak mówię, ta strona amerykańska podawała tą informację o Boeingach, strona chińska nie, na zakup samolotów. Czy kupią, zobaczymy, bo Chiny już raz na takie zakupy się zgodziły, później odwołały te zakupy z powodu pandemii i już więcej do tematu nie wrócono, przynajmniej w tamtym okresie. A więc mówię, tutaj jeszcze znak zapytania, co ostatecznie się wydarzy, ale już pomijając nawet to, jaki będzie ostateczny rezultat, może Chińczycy rzeczywiście kupią soję i samoloty i zezwolą na import amerykańskiej wołowiny, to tak naprawdę nie jest rewolucja, którą w relacjach z Chinami zapowiadał Donald Trump i można odnieść wrażenie po tej otoczce tej wizyty, po tych jego wypowiedziach, po tych jego wywiadach, że ta rewolucja nawet nie jest już w planach, czy nie została odłożona na później, tylko w ogóle w tej kadencji może się już nie wydarzyć.
Nie jest tak, że król jest nagi, to znaczy, że na początku, tak jak powiedziałeś, Stany miały wielkie oczekiwania, Trump miał wielkie oczekiwania, zrobiono przygotowanie do pewnego ruchu, Wenezuela się udała, ale Iran przerósł Trumpa i najzwyczajniej w świecie teraz Donald Trump, przecież on przesuwał tę wizytę, ona miała być wcześniej, wydawało się, że on pojedzie tam jako zwycięzca, przynajmniej jemu, a teraz jest tak, że on sobie nie radzi z Iranem, więc już nawet przyszedł do Chin z prośbą o to, żeby wpłynęły na Iran i żeby doszło do tego zawieszenia, zakończenia tego konfliktu dla przy takich warunkach, które będą do przyjęcia dla Stanów Zjednoczonych, no bo to, co proponuje Iran, jest nie do przyjęcia, znaczy jest do przyjęcia, tylko że wtedy Donald Trump nie wyszedłby z tego konfliktu z twarzą, a rozumiem, że on chce wyjść z twarzą z tego konfliktu. Zmierzam do tego, bo kojarzy mi się takie porównanie bokserskie z racji na moje zainteresowania dawne, że mamy dwóch przeciwników, pretendenta i mistrza. Ten mistrz stara się tego pretendenta zetrzeć z powierzchni ziemi od razu, od pierwszej rundy, atakuje. Ten pretendent się broni, ten mistrz się męczy. No i mam wrażenie, że trochę jesteśmy w takiej sytuacji, że Stany chciały zgnieść Chiny w taki sposób, w inny sposób, osłabić. Tu wojna celna, nie wyszło. Tu kwestia surowców, nie wyszło. No i nagle Donald Trump jedzie na spotkanie i traktuje już tego pretendenta jak partnera najzwyczajniej w świecie. To jest jakieś takie moje luźne skojarzenie. Jestem ciekawy, co myśli o tym ekspert, czyli co ty o tym myślisz.
Co, mam wrażenie, że taka obserwacja, jaką ty teraz przedstawiasz, pojawiła się w wielu medialnych komentarzach na temat tej wizyty, że ona właśnie pokazuje, że Stany Zjednoczone i Chiny znalazły się mniej więcej na równym poziomie i w tej chwili to Chiny są bardziej ofensywne. I w tym coś jest, bo jeżeli spojrzymy na tą wizytę, to przy całej przyjaznej otoczce, jaką Chiny zapewniły Trumpowi, to jednak ze strony chińskiej popłynęły pewne mocne komunikaty. To była kwestia Tajwanu, gdzie Xi Jinping zasugerował, że błąd tutaj w jakby wzajemnym prowadzeniu tej kwestii Tajwanu może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. No ale to też było coś, do czego Trump się później odniósł w swoim wpisie na Truth Social, czyli przypomnienie przez Xi Jinpinga konceptu pułapki Tukidydesa, czyli to założenie, że właśnie kiedy mamy hegemona, który słabnie, z drugiej strony mamy tego pretendenta, jak to powiedziałeś, używając nomenklatury bokserskiej, który rośnie w siłę, to ten konflikt między nimi, konflikt również w wymiarze kinetycznym jest nieunikniony. Xi Jinping przywołał to, żeby zasugerować może nie tyle, że konflikt jest nieunikniony, ale że istnieje takie ryzyko i błąd może się skończyć źle. być może z tego, być może była jeszcze jakaś wypowiedź za zamkniętymi drzwiami, której nie usłyszeliśmy. Amerykanie wywnioskowali, że w ten sposób, może elegancko, ale jednak Xi Jinping sugeruje, że Stany Zjednoczone są tym schodzącym, gasnącym mocarstwem. Trump oczywiście w swoim wpisie stwierdził, że Xi ma rację, ponieważ mówi tylko o rządach Bidena, które doprowadziły Amerykę do upadku, a teraz jest doskonale. Mam wrażenie, że Xi trochę inaczej te sprawy przedstawiał, ale to moja prywatna opinia. Natomiast zdecydowanie jest tak, że z tej zeszłorocznej konfrontacji, którą tu po trosze zarysowałem w wymiarze gospodarczym, Chiny wyszły z przekonaniem, że są w stanie skutecznie postawić się Stanom Zjednoczonym i narzucać swoje warunki, a Amerykanie wyszli z przekonaniem, że ta siła gospodarcza, w której ufali, że pozwoli Chiny doprowadzić do ustępstw, no, zaufali przesadnie i nie udało się tego zrealizować. W związku z tym rzeczywiście ten układ sił, przynajmniej tak jak obie strony go postrzegają, uległ pewnej zmianie nie ze względu na produkcję PKB, nie ze względu na ilość lotniskowców, nie ze względu na to, kto obecnie kontroluje Tajwan, a kto go nie kontroluje, tylko po prostu ze względu na to, jak wzajemnie postrzegają swoją siłę. I tu rzeczywiście jest jakaś istotna zmiana.
Tylko że jest też pytanie, które się pojawia już od jakiegoś czasu, czy w takim wypadku, gdyby Chiny były bardziej naciskały na kwestię Tajwanu, to czy Stany Zjednoczone i administracja Donalda Trumpa najzwyczajniej w świecie by tego Tajwanu nie zostawiły, bo mieliśmy już takie no, komentarze medialne, na razie nie ma chyba powodów, żeby tak sądzić, no ale taki chyba lęk po stronie Tajwanu też się pojawia. Ja tylko przypomnę, że jakiś czas temu mieliśmy wizytę szefowej Kuomintangu w Chinach pierwszy raz w historii. Oczywiście to jest partia opozycyjna, ta partia też się zmieniła, to już jest inny temat, ja nie chcę wchodzić w szczegóły, bo natomiast zastanawiam się po prostu, na ile ten Tajwan jest kluczowy dla Stanów Zjednoczonych, a na ile nie. Jak ty uważasz w tej chwili?
No, Tajwan to jest w tej chwili przede wszystkim kluczowe miejsce, jeżeli chodzi o produkcję mikroprocesorów. Amerykanie starają się to zmienić, chociażby naciskając nawet na TSMC tajwańskie, by przenosiło część produkcji do Stanów Zjednoczonych, ale idzie to opornie. Budowa fabu, czyli tej fabryki, powiedzmy, która ma te mikroprocesory tworzyć w przyszłości w Arizonie, opóźnia się również ze względu na to, że brakuje wykwalifikowanych rąk do pracy. To jest zresztą technologicznie niesamowicie zaawansowane przedsięwzięcie, więc to będzie bardzo trudno odtworzyć, a nawet przeniesienie kilku takich zakładów produkcyjnych do Stanów Zjednoczonych nie spowoduje, że Tajwan stanie się zbędny i dalej będzie odgrywał bardzo kluczową rolę w gospodarce nie tylko amerykańskiej, tak samo w bezpieczeństwie. A więc choćby z tego powodu Tajwanem zainteresowanie Amerykanie raczej przejawiać będą. Natomiast rzeczywiście mieliśmy z jednej strony wypowiedzi Trumpa sugerujące, że Tajwan zbytnio polega na amerykańskiej pomocy, że powinien więcej wydawać na własną obronność. To taki komunikat trochę jak Amerykanie wysyłają również pod adresem państw europejskich. Z drugiej strony było to charakterystyczne przesłuchanie podsekretarza w Departamencie Obrony czy też wojny Elbridge'a Colby'ego, który wcześniej był, można powiedzieć, kluczową postacią rysującą znaczenie Tajwanu dla indopacyficznej polityki amerykańskiej, gdzie pokazywał, że właściwie to Tajwan jest kluczowy, aby to amerykańskie odstraszanie wciąż funkcjonowało, aby Chiny nie poważyły się na jakieś agresywne kroki w rejonie Indopacyfiku. No, odpowiadając na pytania senatorów, zupełnie inaczej prezentował te, czy inaczej rozkładał te ciężary, nie był w tym już tak jednoznaczny i w tym też niektórzy upatrują sygnał, że być może determinacja amerykańska słabnie. Natomiast mam też wrażenie, że i tu trochę się wysuwam poza swój obszar ekspertyzy, mam wrażenie, że Chińczykom po prostu opłaca się czekać, że nie jest z ich perspektywy koniecznym angażowanie się w konflikt o Tajwan na jakąś większą skalę już teraz, co okazałoby się dla nich pewnie kosztowne. Ostatnie przykłady i rosyjski, i amerykański pokazują, że trzydniowe operacje w ciągu kilku pierwszych miesięcy są trudne do zniesienia. Potem sytuacja się trochę stabilizuje, więc myślę, że Chińczycy też to obserwują i wyciągają z tego odpowiednie wnioski. Z drugiej strony no, są te wielokrotnie powtarzane mądrości o tym, że kiedy twój przeciwnik popełnia błąd, pozwól mu, nie warto się spieszyć. Myślę, że to jest w tej chwili trochę chińskie nastawienie, więc ja bym się raczej bardzo agresywnych kroków ze strony Chin, mam na myśli tą inwazję, którą często sobie gdzieś tu w scenariuszach rozważamy, ja bym się jej jednak w najbliższych miesiącach nie spodziewał.
Nie, w czym ja chyba nic dziwnego, no bo to jest właśnie, no podsumowałeś to w dwóch słowach, z jednej strony, znaczy w kilku słowach, z jednej strony ostatnie doświadczenie, a z drugiej strony to słynne powiedzenie, które się czasami pojawia, zresztą chińskie, żeby czekać na to, aż twój przeciwnik, po prostu ciało twojego przeciwnika spłynie z nurtem rzeki.
Z nurtem rzeki.
Tak, mam wrażenie, że Chińczycy po prostu zyskują na tym, na tej rozchwianej polityce Donalda Trumpa, jeśli chodzi o Kolbiego, no to no, chyba trochę zmienił retorykę, odkąd znalazł się w administracji amerykańskiej. Ja się zastanawiam, co on tam zastał, co on tam przeczytał, z czym on się tam zderzył, bo to nie jest tylko kwestia Chin i Tajwanu, to jest przede wszystkim kwestia Iranu i tego, co on zawsze mówił, jak on bardzo krytykował zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, a nagle bach, no, jest w administracji, dzieje się to, co się dzieje, jeszcze musi odpowiadać na pytania dziennikarzy i tłumaczyć te interwencje. Czy ty się spodziewasz, że w związku z tą wizytą właśnie Donalda Trumpa i spotkaniem z chińskim przywódcą rzeczywiście to porozumienie, może inaczej, to wspólne stanowisko, które oni, bo porozumienie to jest złe słowo, dokładnie wspólne stanowisko, tutaj przepraszam, czy w związku z tym wspólnym stanowiskiem możemy się spodziewać, że Iran, jednak partner Chin, blisko współpracujący z Chinami, Iran może ugnie się, Stany Zjednoczone na to liczą? Są jakieś takie komentarze w mediach amerykańskich, że czeka nas wreszcie przełom?
No ja właśnie mam wrażenie, że Chiny na ten przełom Trumpowi nie pozwoliły, że z jednej strony grają ostrożnie, bo tak jak to było w przypadku chociażby Rosji, nie chcą na siebie ściągnąć bezpośrednich konsekwencji, nie chcą się mierzyć z amerykańskimi sankcjami, z czymkolwiek, co mogłoby zaszkodzić im gospodarczo, ale z drugiej strony nie mają powodu, by Amerykanom w tej sytuacji pomagać, poza tranzytem przez cieśninę Ormus, który w jakimś tam stopniu boli chińskie rafinerie, to jest jasne. Więc z jednej strony rozmawiają z prezydentem Trumpem i zgadzają się na różne ogólnobrzmiące deklaracje, przynajmniej tak znowu mówią Amerykanie, dotyczące irańskiej broni nuklearnej czy właśnie żeglowności cieśniny Ormus. Z drugiej strony zastanawiają się, w jaki sposób dostarczyć broń do Iranu poprzez kraje trzecie, czy oferują Iranowi pomoc wywiadowczą, by skuteczniej mógł się opierać Amerykanom, więc myślę, że Chińczycy tutaj nie będą takim partnerem, jakiego Waszyngton by tutaj oczekiwał, co znowu wynika z tego, w jakiej pozycji Donald Trump tam jedzie. Byłoby zupełnie inaczej, gdyby ten konflikt był zakończony, gdyby zakończył się spektakularną porażką Iranu, tak jak sobie to Trump zakładał, no ale tak się nie wydarzyło. Irański reżim, choć z trochę innymi osobami na czele, wciąż trzyma się mocno. Być może nawet jest to wydanie trudniejsze tego reżimu ze względu na wzrost roli Gwardii Rewolucyjnej, która zdaje się jest mniej koncyliacyjna. A z drugiej strony pojawiają się takie doniesienia, jak chociażby niedawna relacja New York Timesa, w której powołując się zresztą na ocenę amerykańskiego wywiadu, stwierdzono, że znaczna część, nawet 70% w niektórych kwestiach irańskiego programu balistycznego wciąż funkcjonuje, że Iran dysponuje większością absolutnie tych punktów pozwalających mu na ostrzał rakietowy cieśniny Ormus. No, nie brzmi to jak Iran, który jest na deskach, który musi zaakceptować takie warunki, jakie tylko Waszyngton podyktuje. No więc w tej sytuacji również te argumenty, które Trump mógł przedstawić Xi Jinpingowi, były słabsze. To nie były rozmowy z perspektywy amerykańskiej siły, to było raczej poszukiwanie chińskiego wsparcia.
No to trochę brzmi w taki sposób, jakby Chiny z jednej strony jakby no po prostu ogłosić porozumienie nie jest trudno, to znaczy ogłosić wspólne stanowisko nie jest trudno, ale z drugiej strony będą wykorzystywały dalej tę sytuację. To znaczy na papierze zrobiliśmy to, czego oczekuje Donald Trump, a z drugiej strony będziemy oczekiwać to, będziemy wykorzystywać to, co dzieje się w Iranie. To już na koniec chciałbym cię zapytać, jak tę wizytę oceniają media amerykańskie, bo to, co mówi Donald Trump, to jedno. Jestem ciekawy, jak to oceniają amerykańscy politycy, jak tam oceniają demokraci też, no i jak to ocenia infosfera właśnie amerykańska.
No ja mam wrażenie, że jednak większość głosów dotyczy tego, że żadnego wielkiego przełomu podczas tej wizyty nie zobaczyliśmy. Zresztą to nie jest specjalnie zaskakujące. Ta wizyta była przesuwana. Amerykanie w czasie poprzedzającym wizytę w Chinach zajmowali się przede wszystkim Iranem i wieloma innymi kwestiami, nie tym, co zrobią Irańczycy. Widziałem niemało komentarzy na temat postawy samego Trumpa, który właśnie był ugodowy, był przyjacielski, opowiadał rozmaite komplementy pod adresem Xi Jinpinga i jednak to Chiny były tą stroną, która prezentowała jakieś bardziej wyraziste żądania czy ostrzeżenia bardziej i które w ten sposób spozycjonowały się, tak jak rozmawialiśmy o tym wcześniej, jako równorzędny partner Stanów Zjednoczonych, co jest z perspektywy Pekinu oczywiście korzystne. Donald Trump, można powiedzieć, spełnił oczekiwania przynajmniej w tym zakresie, że nie wyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych z jakimś potężnym, nie wraca do Stanów Zjednoczonych z jakimś potężnym błędem, no bo to była jakaś tam obawa przynajmniej części ekspertów, że Trump z racji na swoją skłonność do mówienia czasem zbyt wiele wyrazi jakąś deklarację, która później okaże się bardzo problematyczna. Natomiast no, poza tym wszystkim nie widzę jakichś komentarzy ani bardzo krytycznych, ani bardzo pochwalnych, jeśli chodzi o ten wyjazd Trumpa. Mam wrażenie, że oczywiście było to wydarzenie medialne, oczywiście potwierdziło pewną próbę stabilizacji w relacjach amerykańsko-chińskich, ale za parę tygodni niewiele będziemy na temat tej wizyty Trumpa w Pekinie pamiętać. Takim dominującym głosem w amerykańskiej przestrzeni medialnej jest takie przekonanie, że tutaj nic bardzo przełomowego się nie wydarzyło, że ta wizyta okazała się przewidywalna, kurtuazyjna, jakieś oczywiście pomniejsze rzeczy zostały załatwione, zresztą bardziej chwali się tym prezydent Trump. To często jest podnoszone, że różnią się te relacje dotyczące tego, co zostało ustalone za zamkniętymi drzwiami. Trump więcej mówi o tych kwestiach związanych z handlem, z chińskimi zakupami. Chińczycy więcej mówią o tym, w jaki sposób Xi Jinping komunikował kwestie Tajwanu chociażby. Jest trochę uwagi na ten fakt, że to Chińczycy byli stroną, która na tym spotkaniu, czy to Xi Jinping był tym liderem, który na tym spotkaniu prezentował nieco twardsze stanowisko, no i w związku z tym Chiny mogły zaprezentować się jako równorzędny partner dla Stanów Zjednoczonych, jako ta strona, która nie pozwoli sobie w kaszę dmuchać. Natomiast myślę też, że w tych relacjach brakuje zarówno jakiejś bardzo gorącej krytyki, Trump nie zrobił niczego, co by tą krytykę uzasadniało, nie powiedział w żadnym momencie kilku słów za daleko, czego niektórzy się obawiali, bo wiadomo, że w relacjach amerykańsko-chińskich, zwłaszcza w tej kwestii Tajwanu, bardzo łatwo o coś, co później może zacząć żyć własnym życiem. Tutaj deklaracje Joe Bidena są dobrym przykładem, ale też nie osiągnął niczego spektakularnego, za co należałoby mu się jakieś wielkie pochwały. Więc muszę powiedzieć, że bardzo umiarkowane są te relacje na temat wizyty Trumpa w Pekinie, biorąc pod uwagę, jak bardzo polaryzującą figurą jest amerykański prezydent.
A zaskoczyło cię to, co sam napisał Trump, mówiąc o tym, że chiński przywódca przedstawił przed nim Stany Zjednoczone jako to upadające mocarstwo, tak to bym określił.
No, postarałem się o tym mówić przy okazji pułapki Tukidydesa. Trump z tego bardzo konwencjonalnie jak na siebie wybrnął, to znaczy stwierdził, że cała ta krytyka oczywiście odnosiła się wyłącznie do czasów Joe Bidena, do upadku, który Ameryka zaliczyła pod rządami demokratów, więc właściwie z jego perspektywy nie ma się czym przejmować. Oczywiście Xi Jinping wie, że w ostatnich miesiącach Stany Zjednoczone mają się wprost doskonale, więc no, wybrnął z tego w bardzo typowy dla siebie sposób.
No tak, kilkanaście miesięcy fantastycznych sukcesów i na to nie zwrócił uwagi chiński przywódca. To myślę, że to jest dobra puenta, bo jednak już samo to, że prezydent amerykański no, cytuje taką wypowiedź, oczywiście jakoś tam ją przedstawia, ubiera słowa jak to Donald Trump, no, ale to już o czymś świadczy. To dla mnie na przykład było wymowne po tym spotkaniu. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę,
Dziękuję.
Andrzeju. Naprawdę, jak zawsze było mi przymiło, że przyjąłeś zaproszenie. Już nawet nie wiem, który raz na tym kanale. To są dla mnie bardzo, bardzo interesujące rozmowy. No i też wiem, że dla naszych widzów również, więc w ich imieniu Ci również dziękuję.
To ja dziękuję za zaproszenie i za miłą, jak zawsze, rozmowę. Zawsze chętnie się u Ciebie pojawiam.
Mam nadzieję, że podobała się Państwu ta rozmowa. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia polubienia i komentarza, bo to pozwoli dotrzeć nam do szerszego grona odbiorców. Jeszcze kilka informacji, o których nie wspomniałem na początku. Dziś w nocy doszło do nalotu, największego nalotu na Moskwę od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Zestrzelono ponad 550 dronów, tak informują Rosjanie. Kilka budynków zostało zniszczonych, są zabici. Rosjanie oczywiście też atakowali dziś w nocy terytorium Ukrainy, dwie osoby zginęły, no ale te ataki na Moskwę, jak napisał Madziar też w dzisiejszym wpisie, Moskwa, miasto, które nigdy nie śpi. Teraz wydaje się, że Ukraińcy będą odpowiadali na te kolejne naloty, tak aby Rosjanie odczuwali to, że wojna trwa. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dziękuję, tak jak powiedziałem, za wcześniejsze komentarze. To jest też moment, żeby przekazać inną, myślę, że dobrą informację, przynajmniej dla mnie. Wczoraj byłem na meczu Motoru Lublin. Motor zremisował 3-3 z Krakowią i właśnie dzięki temu Motor utrzyma się w ekstraklasie. Przyszły sezon będzie trzecim sezonem z rzędu, w którym Motor będzie grał w ekstraklasie. No i też w trakcie tego meczu miałem przyjemność spotkać się z jednym z patronów, który do mnie podszedł. Nie pogadaliśmy zbyt długo, bo szybko uciekłeś. Napisz do mnie na mailu, może będzie możliwość jakiegoś spotkania, może się jakoś dogadamy, albo po prostu dołączysz do nas przy kolejnym spotkaniu, które zorganizuję dla patronów, albo dodam cię do grupy, bo zachęcam, proszę Państwa, to jest też dobry moment, żeby to powiedzieć. Piszcie do mnie na maila i ja każdą osobę, która pisze na maila, dodaję do naszej grupy na WhatsAppie i z patronami mamy wtedy bezpośredni kontakt. Cały czas możemy gadać. Jak macie jakieś pytania, to ja odpisuję. Zwłaszcza, że za tydzień już będę na wschodzie, bo wyjeżdżam na Ukrainę i to wyjeżdżam nie do Kijowa. Do Kijowa się tylko na chwilę zatrzymam, a jadę pod Kramatorsk, jadę do samego Kramatorska, jadę pod Konstantyniwkę, więc myślę, że będę miał dla Was ciekawe informacje z frontu. Więc jeśli ktoś chce mieć ze mną stały kontakt, to piszcie właśnie na maila, dodam te osoby, właśnie mówię o patronach, do grupy na WhatsAppie. Mojego maila znajdziecie na Patronite. Też możecie napisać po prostu na Patronite wiadomość. Też tam wejdę i odczytam i wtedy Was też dodam do tej grupy. Więc zachęcam do tego, a kolegę, którego spotkałem na stadionie, serdecznie pozdrawiam i tak jak mówię, mam nadzieję, że do zobaczenia. Tak jak powiedziałem, niedługo wyjazd na Ukrainę, więc publikacje będą z drogi, pewnie jakieś raporty i reportaże, ale jeszcze w tym tygodniu postaram się dla Was dostarczyć kolejną rozmowę. Zapewne w czwartek się jej możecie spodziewać. Mam też w tym tygodniu jeszcze pierścień niepodległości do odebrania i konferencję we Wrocławiu przed wyjazdem jeszcze, więc jeśli chcecie się spotkać face to face, to możemy się spotkać we Wrocławiu. Jeśli ktoś jest z Wrocławia, to również zachęcam do napisania do mnie maila czy wysłania wiadomości właśnie czy na Patronite, czy jeśli chodzi o patronów, to na WhatsAppie. I to, proszę Państwa, tyle na dzisiaj. To nie są dobre tematy i dobre informacje. Wolałbym robić live'a o czymś innym dziś albo nagrywać rozmowę o czymś innym wcześniej. Wolałbym dziś mówić o tych nalotach na Moskwę, które są coraz bardziej skuteczniejsze, uderzeniach w rafinerię, no ale wydaje mi się, że bezpieczeństwo Polski jest teraz kluczowe. Jestem, szczerze mówiąc, bardzo, bardzo zaskoczony, że tak mało na temat kwestii obecności amerykańskich wojsk w Polsce mówiło się ostatnio w mediach. Wydaje mi się, że po prostu ten temat jest bardzo taki trudny, no bo dalej nie mamy potwierdzenia, z czego to wynika. Jest rzeczywiście dobre, duże, pozytywne lobby propolskie, na przykład w kongresie amerykańskim, no ale co z tego, jeśli administracja podejmuje takie, a nie inne decyzje? Ja mam nadzieję, że dojdzie do jakiejś rozmowy, na przykład między prezydentami Polski i Stanów Zjednoczonych, Donald Trump zainterweniuje i te wojska po prostu najzwyczajniej w świecie, ta rotacja ruszy do Polski i ta obecność amerykańska w Polsce nie zostanie zmniejszona. Ale na razie to są nadzieje. Na razie takich rozmów jeszcze nie było. Wiemy, że zabiegał polski rząd o to, aby rzeczywiście te wojska pozostały właśnie w Polsce. No ale tak jak mówię, na razie administracja podjęła inną decyzję. Zobaczymy, czy ta decyzja ulegnie zmianie i na to liczę. I tym kończę to dzisiejsze nasze spotkanie. Życząc Państwu tradycyjnie wszystkiego dobrego i miłego niedzielnego wieczoru.